Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Protesty i zamachy przed przyjazdem papieża do Chile nie oddają atmosfery oczekiwań, mówi ordynariusz stołecznego Santiago, kardynał Ricardo Ezzatti.
Papież Franciszek już teraz sprawuje prymat ekumeniczny, uważa pastor Jens Martin Kruse, który przez niemal 10 lat stał na czele luterańskiej wspólnoty w Rzymie.
Jesteście cichymi, ale jakże wielkimi bohaterami obecnymi wśród nas, bezinteresownymi dawcami miłości, powiedział honorowym dawcom krwi biskup polowy Józef Guzdek.
Witamy 13 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Antykościelne incydenty w stolicy Chile są zaprzeczeniem ducha pokoju, który przyświeca papieskiej wizycie w tym kraju. Czytamy w oświadczeniu stołecznej archidiecezji Santiago po zamachach na 4 kościoły w tym mieście oraz ataku na nuncjaturę apostolską, w której już w poniedziałek ma się zatrzymać Ojciec Święty.
W ataku na kościoły użyto amatorskich bomb zapalających. W jednym wypadku udało się zapobiec eksplozji. 3 kościoły zostały lekko uszkodzone. Do nuncjatury natomiast wtargnęła grupa lewackich aktywistów protestujących przeciw wizycie Franciszka. Po 30 minutach siły bezpieczeństwa usunęły agresorów.
Zdaniem arcybiskupa chilijskiej stolicy incydenty te nie oddają atmosfery oczekiwań na papieską wizytę. Są one dziełem mniejszości, która liczy jednak na medialny rozgłos, mówi kardynał Ricardo Ezzatti.
Takie akty i gesty bardzo nielicznej mniejszości wcale nas nie przygnębiają, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej rozbudzają w nas nadzieję i oczekiwania na przyjazd papieża. Jesteśmy bowiem pewni, że zgodnie z tym, co mówi hasło tej podróży, obecność Ojca Świętego wśród nas przyniesie nam pokój. Lecz tak jak Jezus w swoich czasach miał nie tylko sprzymierzeńców, taki papież ma tu w Chile ludzi, którzy go nie chcą. Wiemy jednak, że miłość Chrystusa wszystko przezwycięży i dotrze do wszystkich. Dlatego żyjemy wielką nadzieją i jesteśmy pełni ufności. Chilijczycy są narodem gościnnym. Oczywiście mogą się pojawić jakieś protesty, jak to już widzieliśmy, ale dzięki Bogu zamachy te nie miały poważniejszych konsekwencji.
Papież Franciszek już teraz sprawuje prymat ekumeniczny, uważa pastor Jens Martin Kruse. Przez niemal 10 lat stał on na czele luterańskiej wspólnoty w Rzymie. Na zakończenie swej kadencji został przyjęty przez Franciszka na audiencji.
Jego zdaniem luteranie dużo zawdzięczają papieżowi. Bardzo sobie cenią jego wizytę w ich rzymskim kościele i przekazanie im w darze kielicha mszalnego, co zdaniem pastora Kruse otwiera drogę do interkomunii. Fundamentalne znaczenie miał też udział Franciszka w obchodach 500-lecia reformacji. Dzięki temu gestowi katolicy otwarli się na luteranów, mówi pastor Kruse.
Było to wydarzenie historyczne, zwłaszcza dla ekumenizmu we Włoszech. Po udziale Franciszka w liturgii z okazji 500-lecia reformacji w Lund, wielu katolików doszło do wniosku, że skoro papież wspólnie sprawuje liturgię z luteranami, to nie mogą być aż tak dalecy, jak myśleli dotychczas, więc można ich zaprosić. I tak stał się cud. Rok 2017, rok upamiętnienia początków reformacji, stał się we Włoszech wielkim sukcesem ekumenicznym. Zaczęliśmy otrzymywać zaproszenia od wielu parafii, zgromadzeń zakonnych, klasztorów, aby wygłaszać konferencje, modlić się, uczestniczyć w liturgii. Wcześniej nikt z nas nie mógł się tego spodziewać i to moim zdaniem jest konsekwencją ekumenizmu papieża Franciszka.
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga nadal jest bardzo napięta. Biskupi należący do konferencji episkopatu tego kraju opublikowali notę, w której obwiniają władze o ataki na kościół oraz jego hierarchów. Podkreślili, że tamtejszy rząd dopuszcza się dezinformującej, oszczerczej kampanii medialnej.
W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu wiceprzewodniczący tamtejszego episkopatu powołuje się na artykuły prasowe i audycje radiowe, w których pojawia się wiele kłamliwych i niesłusznych informacji na temat kościoła i jego hierarchii. 80% mediów krajowych, powiedział arcybiskup Fridolin Ambongo Bezungu, znajduje się w rękach władz. Dlatego rząd korzysta z nich, aby atakować kościół, który zachowuje się jak dobry ojciec rodziny. Nie może milczeć wobec zaistniałych faktów. mówi biskup Bezungu.
Zaistniałe fakty odwołują się do naszej odpowiedzialności jako ojców rodziny. Władze posunęły się do profanacji miejsc kultu, a tego nie możemy akceptować. Zadajemy sobie pytanie, kiedy dochodzi do takiego poziomu, na którym gardzi się Bogiem, ktoś, kto w ten sposób się zachowuje, jak może szanować i respektować prawa człowieka? A jednym z nich jest podstawowe i konstytucyjne prawo do manifestowania. Jest ono, można by tak rzec, prawem człowieka do wyrażania własnego niezadowolenia. W żadnym narodzie nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni w ten sam sposób. A więc prawo do manifestacji jest możliwością dla tych, którzy nie są zadowoleni, aby mogli wyrazić swoje zdanie.
Erytrei nasilają się prześladowania religijne, w szczególności Kościoła katolickiego, podaje ksiądz Musi Zeraj, pracujący w stolicy tego kraju. W wypowiedzi dla agencji Fides podkreślił, że ich celem jest ograniczenie wpływu religii na społeczeństwo, nie przez zakazanie kultu, ale działalności socjalnej. W ostatnim czasie erytrejski rząd zamknął niższe seminarium, 5 katolickich szpitali i liczne mniejsze centra pomocy medycznej. Zamykane są także szkoły prawosławne i muzułmańskie.
Prawo zakazujące pozarządowej działalności społecznej istnieje w Erytrei od 1995 roku. Przyspieszenie jego egzekwowania nastąpiło dopiero w ostatnich miesiącach, zauważa ksiądz Zeraj. Dodaje, że na działaniach tych ucierpią nie religie, lecz ludzie, którzy nie mają znikąd pomocy. Instytucje publiczne nie dysponują lekami ani odpowiednim sprzętem medycznym. Wiele z nich często nie ma nawet prądu.
Jakiekolwiek protesty przeciw polityce rządu przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych. Niecałe 3 miesiące temu protesty muzułmańskich studentów zakończyły się krwawym bilansem 28 zabitych i około 100 rannych.
Kościół w Pakistanie apeluje o lepszą ochronę nieletnich. W tych dniach cały ten kraj żyje mordem i gwałtem 7-letniej dziewczynki w Zainab. Cały naród płacze nad tym haniebnym grzechem. Miejmy odwagę podjąć wszystkie niezbędne środki, by chronić nasze dzieci, oświadczył arcybiskup stołecznego Islamabadu.
W ten sposób Kościół przyłączył się do powszechnych protestów przeciwko nieudolności policji w ochronie dzieci. W całym kraju dochodzi do zamieszek. Przypomina się, że Pakistan to jeden z krajów o najwyższej liczbie przestępstw przeciw nieletnim. Komisja Sprawiedliwości i Pokoju przy pakistańskim episkopacie domaga się od władz surowej walki z tym procederem i wprowadzenia długofalowych programów ochrony nieletnich.
To był bardzo wzruszający dzień, powiedział ordynariusz diecezji Marawi na filipińskiej wyspie Mindanao, po tym jak po 8 miesiącach po raz pierwszy mógł wejść do swej całkowicie zniszczonej katedry. To był bardzo bolesny widok, stwierdził biskup Edwin de la Peña. Tyle wspomnień z nią związanych, budowaliśmy ją z diecezjanami. Teraz wszystko zniszczone, nawet drzewa, które zasadziliśmy wokół, zostały połamane.
Katedra w Marawi pod wezwaniem Matki Bożej została zniszczona i sprofanowana przez muzułmańskich terrorystów powiązanych z tzw. państwem islamskim, którzy zajęli ją w maju zeszłego roku. Wzięli przy tym zakładników, między innymi wikariusza generalnego diecezji oraz wiernych, którzy uczestniczyli w liturgii.
Biskup de la Peña uruchomił specjalny program pomocowy, którego celem jest odbudowa i promocja pokoju w mieście zniszczonym przez walki. Przyznał, że odbudowa katedry jest ważna, ale czymś bardziej podstawowym jest odbudowa silnych więzi w relacjach międzyreligijnych. Jestem przekonany, że ludzie pomogą nam ją wznieść na nowo, stwierdził ordynariusz Marawi. Jednakże priorytetem dla mnie nie jest budynek, ale potrzeby wspólnoty.
Co roku około 10 tysięcy katolików wyjeżdża z Bośni i Hercegowiny, ponieważ jako mniejszość religijna są dyskryminowani przez państwo, powiedział kardynał Vinkopulić, arcybiskup Sarajewa, w wywiadzie dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dyskryminacja przejawia się w polityce i administracji, a przede wszystkim przy zatrudnianiu pracowników.
Kardynał przypomniał, że konsekwencją wojny na Bałkanach była ucieczka z tego kraju 250 tysięcy wiernych, czyli około połowy katolickiej populacji. W czasie wojny i bezpośrednio po niej większość katolików została wypędzona ze swoich domów. Doszło do wielu zniszczeń i grabieży, a po wojnie zabrakło odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego, by skłonić wydalonych do powrotu.
Kardynał Pulicz dodał, że gdyby nie Chorwaci, to w Bośni i Hercegowinie w ogóle nie byłoby już katolików. Ich przyszłość jest jednak zagrożona. Wielu opuszcza ten kraj, gdyż czują się tu niepewnie i niepokoją się o przyszłość swoich dzieci.
Pod hasłem Dla Niepodległej na Jasnej Górze odbywa się 10. patriotyczna pielgrzymka kibiców. Biorą w niej udział tradycyjnie głównie fani piłki nożnej, ale nie brakuje także zwolenników innych dyscyplin. Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkanie jest w tym roku wielkim wołaniem za ojczyznę, podziękowaniem tym, którzy ją tworzyli, i przypomnieniem o wartościach, bez których nie można budować przyszłości.
Jasna Góra stała się dziś swoistym stadionem narodowym, na którym zgromadziło się około 5000 kibiców. Łączy nas Polska i Bóg, podkreślają.
Jednoczy nas tutaj miłość do naszej ojczyzny, wartości chrześcijańskie.
Modlimy się o ojczyznę i o pomyślność. Jesteśmy zainteresowani historią, losami naszego państwa.
Pielgrzymka kibiców to nie tylko wspólna modlitwa, to także żywa lekcja historii.
Jerzy Nowicki, porucznik Armii Krajowej. Cieszy mnie to, że jest bardzo dużo młodzież. Nareszcie nie boją się, nie wstydzą się, że się modlą. Gdyby nie było takiego patriotyzmu, nie byłoby wolnej Polski.
Podczas mszy świętej, stanowiącej najważniejszy punkt pielgrzymki kibiców, poświęcone zostały tak zwane barwy klubowe. I jak podkreślają duszpasterze klubów sportowych, odtąd nie są to zwykłe szaliki czy transparenty, ale symbole, które zobowiązują do godnej postawy. Z racji jubileuszu wyjątkowa jest oprawa tegorocznego spotkania. Na wałach ultrasi różnych klubów razem przygotowali prezentację orła, pierwszego godła niepodległej Polski na tle biało-czerwonym. Zabłysły setki rac. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się 21. Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi. Poprzedziła je msza święta sprawowana przez biskupa polowego Józefa Gustka. W homilii ordynariusz wojskowy dziękował krwiodawcom za ich codzienne praktykowanie miłości.
Jesteście bliscy Bogu, którego istotą jest dawanie. Jesteście cichymi, ale jakże wielkimi bohaterami. Jesteście obecnymi wśród nas, bezinteresownymi dawcami miłości. Dobrowolnie oddając swoją krew, nie pytacie, komu ona posłuży. Niech was Bóg wspiera w tej pięknej, cichej, pokornej służbie Chrystusowi obecnemu w drugim człowieku.
Podczas spotkania opłatkowego pod Katedrą Polową stanął autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy, w którym honorowi dawcy krwi oddali ponad 6 litrów krwi. O modlitwę za Polaków poza granicami kraju apeluje biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. W specjalnym słowie przed 104. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy, ten obchodzony będzie w niedzielę, biskup Lechowicz zauważa, że jest to okazja, by pomyśleć także o tych, którzy doświadczają trudów związanych z rozłąką z najbliższymi.
Oczywiście Światowy Dzień Modlitw za Migrantów i Uchodźców jest też okazją do pogłębienia naszej wrażliwości na potrzeby innych. Wielu świętych wskazywało na to, że wobec innych należy stosować kryteria nie tylko takie, które są związane z ich zasługami, ale z ich potrzebami, a więc powinniśmy wobec innych kierować się nie tyle ich zasługami, co tym, czego potrzebują.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.